Dzień dobry, Marcin Piątkowski i tu muszę zawiesić głos, bo dotychczas był przedstawiany jako Akademia Koźmińskiego, to się zgadza, a później mówiono ekonomista pracujący w Waszyngtonie. Ale to nieprawda, bo od przyszłego poniedziałku nowa praca. Zupełnie gdzie indziej.
Tak, przenoszę się do New Delhi, gdzie będę doradzał rządowi Indii, jak podtrzymać wysoki koszt gospodarczy i właściwie jak uratować demokrację, bo to, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci i wnuki, zależy od tego, czy Indiom się uda zostać gospodarczym olbrzymem, nie tylko demograficznym olbrzymem, jak teraz.
Złoty wiek to tytuł książki, którą mam przed sobą. To książka Marcina Piątkowskiego o podtytule Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość. O przyszłości porozmawiamy, o liderze wzrostu też. Pan się, rozumiem, w związku z tym cieszy strasznie, że budżet mamy fantastyczny, bo w budżecie będzie jeszcze więcej pieniędzy. No i to dobrze. Pan mówi, pisze nawet, brawa dla Andrzeja Domańskiego, dla ministra finansów. Budżet może nie jest idealny, warto byłoby zwiększać dochody, ciąć nieefektywne wydatki i jeszcze mocniej finansować inwestycje kluczowe dla rozwoju, no ale i tak brawa.
Ja podtrzymuję to, co napisałem zaraz po uchwaleniu projektu budżetu. Tak, to jest przełomowy budżet, bo on pokazuje, że nawet PO potrafi się wydobyć z takiego fiskalnego fundamentalizmu, który myślę, że osłabiał nasz rozwój przez ostatnie 30 lat. Żyliśmy w pewnym takim ciągłej obawie, że jak tylko o troszeczkę zwiększymy deficyt, zwiększymy finansowanie inwestycji, to nagle się staniemy drugą Grecją. Ja uważam, że bardziej ten budżet pokazuje i fakt, że w ogóle rynki na to nie zareagowały, nie było żadnego kryzysu, nie osłabił się złoty, nie wzrosły rentowności polskich papierów wartościowych, pokazuje, że rynki to rozumieją, że Polska jest cały czas krajem, który jest niedostatecznie rozwinięty, który jest krajem na dorobku i który musi w siebie inwestować, a nie zaciskać pasa.
No właśnie, ale właśnie, w siebie inwestować. Czy ten budżet to budżet inwestycji, czy budżet, jak to mówi Platforma, kiedy była w opozycji, przepalania pieniędzy w kominku albo rozrzucania ich z helikoptera?
Ten budżet nie jest idealny, ale jest budżet inwestycji. Duża część tego deficytu sfinansuje nasze wyższe wydatki na armię, a to jest sposób na to, żeby wykupić droższą polisę ubezpieczeniową na życie, bo oczywiście nigdy już nie chcemy, żeby w naszej historii, żebyśmy mieli rosyjskich soldatów na ulicach Warszawy.
To jest jasne. Że wydatki na armię są chyba niekontrowersyjne.
Jest więcej wydatków na szczęście na samorządy, na elektrownię atomową, na koleje, na drogi. Właśnie, ja bym jeszcze inaczej widział ten budżet. Chciałbym, żeby ta część inwestycyjna była jeszcze wyższa. Chciałbym, żeby wzmacniać dochody, ale coś w tym jest.
Ale właśnie ta część inwestycyjna to jest pewien problem, bo proszę wybaczyć, ja nie jestem profesorem ekonomii, ale mnie ekonomiści, profesorowie ekonomii uczyli, że z budżetem państwa jest jak z budżetem domowym. A pan by chciał, żebyśmy my jako rodzina się ciągle zapożyczali i to nawet nie zapożyczali na to, żeby sfinansować na przykład córce studia na Oksfordzie, bo ona wróci z Oksfordu i będzie zarabiała worek talarów, tylko żebyśmy robili jedną, drugą i trzecią imprezę.
To skoryguję. Budżet państwa nie jest budżetem domowym, to jest zupełnie coś innego. Państwo
Balcerowicz właśnie wyrywa włosy z głowy?
No myślę, że sobie wyrywa głowę, ale budżet państwa nie jest budżetem domowym. Państwo nigdy co do zasady właściwie nie musi spłacać długu. Tak jak my musimy spłacić swój kredyt hipoteczny, bo inaczej nam bank zabierze nasze mieszkanie. Państwo nigdy długu nie musi tak naprawdę spłacać. Chodzi o to tylko, żeby ten dług dobrze wykorzystywać do finansowania rozwoju.
Że państwo nie musi spłacać długu. Państwo od kogoś pożycza te pieniądze.
Tak,
znaczy,
i teraz w coraz większym stopniu pożycza to od Polaków, czyli tak jak kiedyś pożyczyliśmy z zagranicy i to rzeczywiście było ryzykowne, bo gdyby jakiś młody 20-latek w Londynie zdecydował, że Polska jest ryzykowna i zaczął sprzedawać polskie obligacje, to mielibyśmy problem. Dzisiaj mniej niż 1/4 z całego naszego długu to jest dług w rękach zagranicy, czy w walucie. Coraz większa część naszego długu, z tych odsetek korzystają Polacy.
To są obligacje, które rząd wypuszcza i my je możemy kupić, tak?
I na nich zarabiamy, więc właściwie pożyczamy od siebie po to, żeby inwestować w przyszłość. Teraz jest pytanie, czy wystarczająco inwestujemy w przyszłość, korzystając z naszych pieniędzy. Ja akurat uważam, że jeszcze więcej moglibyśmy zainwestować, bo tego Polska potrzebuje, żeby po raz pierwszy w historii dogonić Zachód.
Profesor Marcin Piątkowski jest moim gościem, ekonomista. No właśnie, pan mówi, powinniśmy więcej zainwestować, a ja słyszę, że Niemcy będą budować CPK, ale nie u nas, tylko we Frankfurcie. Będą budować nowy, wielki, największy w Europie port lotniczy, a naszego CPK jak nie było, tak nie ma i czekaj, ta kratka.
Ja bym się Niemców niestety nie bał, i to mówię z przekąsem, bo
boję.
Oni wpadli w fiskalną anoreksję, która oznacza, że to jest naprawdę choroba. Oni 30 lat w siebie przestali inwestować, mają wskaźnik inwestycji. Tego też myślę pewnie nie zrobią, bo sobie wpadli w taką ideologiczną pułapkę, która mówi, że nawet Niemców na wydatki w inwestycje w przyszłość nie stać, więc Niemcy to są najgorszym przykładem polityki fiskalnej, powiedzmy takiej balcerowiczowskiej, żeby sprowokować pana profesora.
Mówię, pan chce prowokować profesora Balcerowicza, nie go pan prowokuje, już pan się z nim spierał na panelach dyskusyjnych, ale ja bym mówił o czym innym, o tych inwestycjach, bo ja rozumiem ten model, że Polska inwestuje w siebie. Tak wszyscy ekonomiści mówią, jak masz trochę pieniędzy, zainwestuj w siebie. No to, ale w co my inwestujemy? No w armię. Trzeba, no ale co poza tym? Gdzie pan widzi te wielkie inwestycje?
Musimy, dobrze, że premier zmienił zdanie i tutaj go chcę docenić za to, że mimo, że chyba dalej nie popiera CPK tak w sercu, to jednak zmienił zdanie, poczuł ogromną presję społeczną i myślę, że to jest nowa
pan
Polska,
wierzy,
która pokazała.
CPK,
ja uważam, że Polska powinna wybudować CPK i porty, i autostrady, i lepsze żłobki, uniwersytety, i zainwestować w naukę na to wszystko nas stać. Polska cały czas jest po tysiącletnim okresie zacofania gospodarczego. Jesteśmy niedoinwestowanym krajem. My dysponujemy majątkiem jako przeciętny Polak, który stanowi tylko mniej niż połowę tego majątku, którym dysponuje Niemiec. To tak jakby się ścigać na autostradzie, mając samochód o mocy silnika o połowę mniejszym niż niemieckie Audi. Więc to nie jest czas na to, żeby mówić, że na coś nas nie stać, że się nie da, tylko inwestować w CPK i właściwie być na tak, co do wszystkich rodzajów inwestycji w Polsce.
Brzmi to oczywiście cudownie i brzmi to trochę tak bardzo łatwo. Zobaczymy, jak panu pójdzie w Indiach, ale...
Proszę trzymać kciuki za 4, 14, 44
pana,
lata będziemy jeździć.
Ja im życzę absolutnie jak najlepiej, naprawdę. Nie tylko fantastyczne jedzenie.
Ale co do Polski, panie rektorze, cały czas...
Zresztą Hindusi, nie słysząc jeszcze być może o profesorze Piątkowskim, zrobili to, co pan mówi. Oni inwestują w siebie. No, całe IT opiera się na rynku hinduskim.
Modi jest właśnie chwalony za to, że przez ostatnie kilkanaście lat po raz pierwszy w historii Indii udało mu się coś zbudować.
Dobrze, przepraszam, bo my pogadamy sobie o Indiach, a tutaj, prawda, Ryszard Petru krzyczy, żeby obniżać składkę zdrowotną.
To jest bardzo zła decyzja. Polski nie stać na to, żeby zubażać dodatkowo państwo. No właśnie, musi mieć silne państwo, żeby poradzić sobie z Putinem,
Przedsiębiorcy, mówi Ryszard Petru, odetchną, jak będą mogli płacić trochę mniej. To PiS ich tak przyśrubował tą składką.
Z całym szacunkiem dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy już są subsydiowani przez resztę, biedniejszą część społeczeństwa, bo mają niższy PIT, niższy ZUS i niższe składki zdrowotne.
Wreszcie wyszło szydło z oka. Socjalista profesor Marcin Piątkowski jest ze mną.
Ekonomista, który twierdzi, że przedsiębiorcy już tak są na tylu różnych polach wspierani, uprzywilejowani, że obniżanie dodatkowo składki zdrowotnej jest nieuzasadnione.
Będziemy pytać profesora Marcina Piątkowskiego, oskarżonego o socjalizm, ekonomistę, jak na przykład rozwiązać problem mieszkaniowy. Będę pytał, w co zainwestować, jak mają państwo trochę pieniędzy i co z wiekiem emerytalnym. Ale to wszystko w RMF24. Zostańcie państwo w tym radiu, a słuchaczom RMF-u życzymy miłego dnia. To zacznijmy, bo pan mówi tak. Petru, który wzywa do zaciskania pasa z jednej strony i do...
Tylko nie kosztem tych najbogatszych, których na tych zaciskanie pasa mogłyby być stać.
Ale to jest zaraz, paradoks. Ale przepraszam, ale tak serio. Wie pan co? Bo właśnie najbogatsi, mam wrażenie, oni nie ucierpieli z powodu składki zdrowotnej. Najbogatsi to sobie akurat poradzą. Mam wrażenie, że ucierpieli najbardziej tacy właśnie na dorobku. Fryzjerzy, którzy mają własną działalność gospodarczą, ci, którzy zamiast być na czarno złotą rączką założyli swoje firmy i teraz są legalnymi złotymi rączkami i tak dalej. To oni zostali przez Polski Ład Mateusza Morawieckiego no dociśnięci. A pan im mówi, dobrze im tak, są najbogatsi.
Są ci, którzy pracują na JDG, to jest bardzo różnorodna grupa.
Tak,
to są milionerzy z Wilanowa i fryzjerzy z Milanówka, więc
właśnie
to jest bardzo szeroka grupa, ale są inne instrumenty. Nie jest dobrym pomysłem z punktu widzenia państwa, żeby obniżyć wszystkim, szczególnie tym milionerom, prawnikom, doradcom, lekarzom i innym, którzy pracują na JDG, którzy okazuje się, że płacą 1/5, 1/10 na zdrowie, na składkę zdrowotną, niż Polacy zatrudnieni na etatach w Polsce. I to jest nieefektywne i niesprawiedliwe. Co do fryzjerów i całej reszty, tak, trzeba znaleźć inny sposób na to, nie obniżając dla wszystkich.
Bo pan mówi tak, trzeba znaleźć, ale nikt nie znalazł, a na razie jest tak, że ci milionerzy, jak pan mówi, z Wilanowa, oni sobie naprawdę jakoś poradzą. A ci fryzjerzy są dociśnięci. Wiózł mnie taksówkarz nie tak dawno i mówił o składce zdrowotnej. Wie pan, no ja płacę. Żona założyła zakład fryzjerski. Młodzi ludzie chcą wziąć kredyt, kupić mieszkanie. O kredycie za chwileczkę. No i oni zostali przez PiS dociśnięci składkami zdrowotnymi. Nie podatkami, tylko składkami. A pan mówi, no znajdźmy jakiś sposób, ale nie mówi jaki.
Tylko że tego nie widać w danych, bo gdyby byli tak dociśnięci, to by bankrutowali. Gdyby bankrutowali, to by było to widać w danych. W danych tego nie widać, bo Polska ma cały czas najniższy poziom. Jest krajem, który ma, jest w pierwszej trójce krajów Unii Europejskiej, który ma najniższy poziom bezrobocia, jest w pierwszej piątce krajów OECD, który ma najniższy wskaźnik bezrobocia. Więc gdyby to było tak, żeby to dociśnięcie, o którym pan redaktor mówi, prowadziło do bankructw, to byśmy to widzieli. Oczywiście, że każdy będzie narzekał, jeśli po okresie długiego czasu, w którym był subsydiowany fryzjer czy inny hydraulik przez resztę społeczeństwa, to boli, że trzeba zapłacić trochę więcej. Ale nawet ta wyższa składka zdrowotna w stosunku do ich dochodów jest niższa niż wszystkich Polaków na etacie.
Dobrze.
Czy ci przedsiębiorcy mają inną wątrobę, czy mają inne ciało, czy mają inne geny? Czy oni powinni rzeczywiście o wiele mniej płacić niż reszta społeczeństwa?
Nie, no dobrze, ten argument do mnie trafia, że wszyscy powinni płacić mniej więcej tyle samo. Tylko, to wie pan, jakby było identycznie tyle samo, to może wpłaćmy składkę po prostu po główne. Płaci każdy 1000 złotych.
Powinno być procent od dochodów i milionerzy płaciliby więcej.
A dlaczego
można by wtedy dać
po główne, proszę pana, po główne. 1500 złotych, skoro mamy takie same wątroby.
Właśnie milionerzy by wtedy płacili za mało. Ale chodzi o to, żeby był to system, w którym tak, można znaleźć sposób na to, żeby najbiedniejsi odpowiednio ta składka była do nich dostosowana, ale wszędzie indziej procent dochodu.
Panie profesorze, jak rozwiązać problem mieszkaniowy w Polsce? Platforma obiecywała kredyt 0%, PiS miał kredyt 2%, który to kredyt cieszył się ogromną popularnością, ale został zlikwidowany. No i oczywiście Lewica krzyczała wtedy, że to powoduje tylko tyle, że wzrastają ceny mieszkań. I Lewica mówi w związku z tym, żadnych mieszkań finansowanych w ten sposób, tylko mieszkania na wynajem. Co powie Marcin Piątkowski?
Ja bym powiedział, że pomysł na kredyt zero jest niedobrym pomysłem, bo rzeczywiście są dowody na to, że ten dofinansowanie popytu tylko sprawiło, że deweloperzy zwiększyli swoje marże do 30-40%, skoczyły ceny i tak naprawdę cała ten korzyść, którą miało mieć kupujący młodzi Polacy z tańszego kredytu, została zjedzona przez te wyższe ceny, więc ja bym zrobił dwie rzeczy. A, deregulację samego procesu inwestycyjnego, który sprawia, że ten budowanie mieszkań jest po prostu trudne. Po drugie, i to jest...
Co znaczy deregulacja? Bo jak Gowin deregulował, to dotychczas, teraz się nie możemy połapać.
No, w wielu rzeczach możemy się połapać, bo udało nam się na przykład uwolnić wiele zawodów i to naprawdę polskiej gospodarce pomogło. W całym procesie inwestycyjnym, zresztą nie dotyczy to nie tylko mieszkań. Jak pan zapyta przedsiębiorców, to oni się tak naprawdę nie martwią ci więksi przedsiębiorcy, nie o składkę zdrowotną, tylko dlaczego 5 lat zajmuje proces inwestycyjny, żeby wybudować nową fabrykę. Nawet w Karpaczu tydzień temu rozmawiałem z kilkoma biznesmenami i właścicielami dużych polskich firm, które mówiło, że proces inwestycyjny jest koszmarem. Więc podobnie jest, że są tylko specustawy, które działają dla państwa, a nie ma specustaw dla przedsiębiorców. Oczywiście przedsiębiorcy zawsze narzekają, ale pewnie coś w tym jest.
No ale właśnie, no dobrze, skoro pan mówi, że trzeba im w ten sposób pomóc, to zostawmy na sekundeczkę przedsiębiorców. Co mają zrobić ci młodzi ludzie, którzy no, zarabiają nie najgorzej, powiedzmy, to znaczy więcej niż minimalna pensja w Polsce, ale ciągle dalece nie tyle, żeby sobie spokojnie wziąć kredyt jakiś gigantyczny.
Pan mnie zapytał o pomysły, więc jeden to jest regulacja, drugi, myślę, że dosyć oryginalny pomysł, to taki, żeby państwo na przykład wykupiło całą ziemię wzdłuż autostrady między Łodzią i Warszawą i tam na tym terenie, żeby powstały zupełnie nowe miasta, w których nawet ustalimy maksymalną stawkę ceny za metr kwadratowy.
Ale chce pan zrobić miasta dla biedaków?
Nie,
to nie pan, zbudujemy wam miasto socjalne, gdzie będzie owszem tanio, ale w związku z tym...
Ale państwo nie musi tego budować. Państwo ma tylko dać warunki, żeby deweloperzy przy danych warunkach, bo na przykład powiemy, że metr kwadratowy nie może kosztować X, 8 tysięcy złotych za metr, to państwo ma tylko dać, między innymi akurat w tym wypadku z ustawą, pokazać tak, mamy działki, mamy miejsce, jedyne co wy deweloperzy musicie zrobić, to zbudować mieszkania, które nie będą kosztować więcej niż tyle. Więc jeżeli szukamy...
Gdzieś to już zrobiono na świecie?
No w wielu, w Korei, w Chinach przecież gro zmian urbanizacyjnych w Chinach, czyli wzrostu wskaźnika urbanizacji...
Chiny, jak pan wie, mają
problem z wolnością, z wizerunkiem. Ale Korea Południowa, czym jest przecież Dubaj? Dubaj jest przecież miastem budowanym od zera. W Korei Południowej też budowano miasta od zera.
Panie profesorze, pan mnie nie rozumie. Ja nie mam problemu z budowaniem miast od zera. Znaczy, na przykład jeden z pomysłów na budowę CPK było to, że tam powstaną nowe miasta.
Zgoda.
Nie ma w tym nic złego, tylko chodzi mi o to, że to nie jest... Nie słyszałem o mieście, które państwo mówi, a czynsz będzie 8 tysięcy... Znaczy inaczej, metr mieszkania będzie 8 tysięcy maks. Więcej nie pozwolimy, no.
Ale eksperymentujmy, jeżeli my od 35 lat mamy problem z mieszkalnictwem i co 4 lata przy zmianie każdego rządu, albo co 8, mówimy o tym, że dalej mamy problem mieszkaniowy, no to musimy zrobić coś nowego. Możemy się zastanawiać, czy ma być ten limit, czy nie, jak dokładnie
no dobrze, ale jakby pan był ministrem finansów, przepraszam, że panu wchodzę w słowo, to panie profesorze, pan musiałby w końcu na coś się zdecydować. Pan mówi kredyt 0% nie, a
nie.
Kredyt 2% w związku z tym też nie, bo to też tylko trochę mniej kosztowna forma wspierania.
Tak, to jest to samo.
No to wychodzi z pana socjalista i co pan będzie budował mieszkanie na wynajem?
Wychodzi ze mnie ktoś, kto uważa, że państwo stać na to, żeby rozwiązać ten problem. Właśnie największym problemem są regulacje i dostęp do ziemi. Jeśli to państwo jest w stanie pomóc, a jest w stanie, choćby właśnie z podustawą, która wykupi ziemię wśród tej autostrady wokół Baranowa, między Krakowem a Katowicami, wokół Wrocławia, wokół Trójmiasta, tam są przecież dziesiątki, są setki.
Wokół Trójmiasta to są akurat lasy, mam nadzieję, że pan nie chce ich zabudować.
Wszędzie tam, gdzie się da. W każdym razie, jeżeli naprawdę chcemy rozwiązać ten problem, musimy też szukać oryginalnych rozwiązań i jednym z takich jest to, żeby dostarczyć deweloperom tyle ziemi na takich warunkach, które sprawią, że będzie Polaków stać na kupno tych nowych mieszkań.
Panie profesorze, króciutko. 3 rady dla ludzi, którzy chcą zainwestować. Mają trochę pieniędzy. Powiedzmy, mają 50 tysięcy złotych. To jest niedużo. No, ale dla kogoś to jest bardzo dużo, bo tyle zdołał zaoszczędzić. Co on ma z tym pieniędzmi zrobić?
Nie jestem doradcą inwestycyjnym, to są zawsze trudne pytania, ale co już pan redaktor wcześniej powiedział. Przede wszystkim zainwestować w siebie, to zawsze działa pod każdym względem, zarówno w podniesieniu swojej kwalifikacji,
jak i... 50 lat, to on już nie będzie w siebie inwestował.
Ale właśnie, że powinien. Też mamy taki... ageism. Nie możemy traktować 50-latków jako starych ludzi.
Ja bardzo panu dziękuję serdecznie,
temu,
naprawdę, to miód na moje
kilka
serce.
Kilka dni temu miałem urodziny, mam 49 lat i nie czuję się, że za rok czy dwa nagle jakoś przejdę w strefę cienia, już do końca życia nic nie będę robił. Nie, nieprawda. Myślę, że każdy te kwalifikacje na każdym etapie życia może podnosić. Oczywiście chciałbym, żeby też Polacy inwestowali w swoją, na wspomaganie swoich emerytur. Obligacje państwowe oczywiście nie są ryzykowne.
W emerytury, bo ich nie dostaniecie inaczej. Dobrze.
A jak je dostaniecie, na przykład... ale dodatkowo warto zawsze inwestować. Jeśli się boimy o to, jak będziemy przeżywać naszą emeryturę, to warto już teraz o tym myśleć.
A milioner z Wilanowa, albo ktoś, kto dostał spadek i ma milion. Co on ma zrobić z tym pieniędzmi?
Zadaje pan redaktor trudne pytania. Bo...
To może interesować naprawdę ludzi. Co zrobić, jak się ma milion? To kupa pieniędzy, ale jednak...
Jeśli ma się dzieci, warto w nie zainwestować. Jeśli ma się cały czas jeszcze na rynku pracy, warto zainwestować w siebie, a resztę tak. Inwestowałbym choćby w polskie obligacje rządowe, które z oprocentowaniem 6-7% są cały czas bardzo atrakcyjną inwestycją, bez ryzyka.
Dobrze. Ten problem mamy za sobą. Wiek emerytalny. Obiecałem, że o to spytam. Wiek emerytalny chciałaby podnieść, a w każdym razie rozważa to pani minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która oczywiście została tam później skrytykowana mocno przez wszystkich. Jak rząd Tuska zacznie mówić o podniesieniu wieku emerytalnego, to się znowu zacznie. No ale dobrze, co zrobić z wiekiem emerytalnym? Żyjemy coraz dłużej, mówią ci, którzy chcą go podnieść. Kobiety żyją jeszcze dłużej niż mężczyźni. Dlaczego kobiety mają pracować do 60, a nie do 65 lat, tyle co mężczyźni? To co powinniśmy zrobić?
Jako ekonomista bym powiedział, że powinniśmy podnieść wiek emerytalny i zrównać wiek emerytalny dla obu płci. Ale jako mniej naiwny obserwator ekonomii politycznej w Polsce i na świecie powiedziałbym, że to jest niemożliwe. Teraz premier Tusk się kiedyś sparzył na podniesieniu wieku emerytalnego. Właściwie nikt dzisiaj by za tym nie głosował. Więc
oprócz Konfederacji.
Trzeba znaleźć inne sposoby. Dla mnie sposobem byłoby to, żeby podnieść tak zwany efektywny wiek emerytalny, czyli dostarczyć Polakom bodźców, żeby nie chcieli przejść na emeryturę pierwszego dnia, w którym mogą przejść na emeryturę. Jest na to wiele sposób. Jednym z nich jest na przykład to, żeby każdy u nas na telefonie, tak jak mamy na przykład Duolingo, uczymy się języków i mamy inne apki takie zgamifikowane, to chciałbym, żeby każdy Polak, który ma przejść na emeryturę, żeby dostał takie okienko z telefonu, które mówi...
Ile wynosi twoja emerytura dzisiaj?
Że ile wynosi emerytura, ale co ważniejsze, jeżeli popracujesz 3 miesiące dłużej, to twoja emerytura będzie o 50 zł wyższa do końca twojego życia. I tak dalej, bo Polacy nie do końca zdają sobie sprawę, że każdy miesiąc, każdy rok dodatkowej pracy zwiększy ich emeryturę o bardzo duże kwoty. 100, 200, nawet 500 zł miesięcznie i więcej. Więc chciałbym, żebyśmy skorzystali ze sztucznej inteligencji, z baz danych, zresztą był nawet taki problem centralnej informacji emerytalnej, żebyśmy tak wszyscy na telefonie dokładnie wiedzieli, ile mamy pieniędzy, jaka będzie nasza emerytura, jakie mamy sposoby.
Wiem, że to wywołałoby na początku albo falę depresji, albo samobójstw, bo jak ludzie się dowiedzą, ludzie, którzy są w moim wieku, że ich emerytura wynosi poniżej minimum socjalnego, to sobie w łeb strzelą.
Poniżej większość Polaków akurat w naszym wieku będzie miała w miarę dobre emerytury.
Jeszcze?
Tylko młodzi Polacy będą mieli problem, bo oni są całkowicie w nowym systemie, w którym dostaną tylko te pieniądze, które wpłacili, chyba że wypracowali pracowali przez wystarczająco dużo lat, żeby dostać emeryturę minimalną. Ale powtórzę, to naprawdę dostęp do wiedzy, informacji jest kluczowy i uważam, że wielu Polaków nie zdaje sobie z tego sprawy, że jeżeli tylko przedłuży, jeśli pozostanie na rynku pracy, i to nie chodzi o to, żeby kopać łopatą przez 20 godzin dziennie, bo żaden emeryt nie o to chodzi, tylko żeby przez 4 godziny, 4 dni w tygodniu mógł dostać taką pracę, to swoją też drogą pytanie o kodeks pracy, ale jeżeli będzie 4 godziny dziennie pracował przez 4 dni, to od razu będzie widział, że jego emerytura w przyszłości będzie o 400 zł, 800 zł, 1400 zł wyższa. I dzisiaj takiej informacji Polacy nie mają, odchodzą na emerytury pierwszego
dnia.
Czyli
namawiajmy Polaków, ale pokazując im, co na tym, co z tego będą mieli. Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję panie.
Złoty wiek to było o Polsce, teraz będzie nie wiem jaki tam alabastrowy, albo jakiś inny wiek.
Kiedyś był srebrny wiek w XVI wieku, Indii, bo powinniśmy go zdegradować.
Mówię, teraz pan pojedzie do tych Indii, to oni...
Proszę obserwować, ale w Polsce też często będę, bo oczywiście najbardziej mi zależy na Polsce i Europie i na tym, żeby świat był demokratyczny, wolny,
przyznał się pan, dlaczego pan żonę nie zabiera do Indii?
Na razie wszyscy zdecydowaliśmy, że z wielu powodów, a to też bardzo kąśliwe pytanie, jest nam będzie lepiej w Polsce niż w Waszyngtonie,
ja
więc to też duża zmiana. Skąd złoty wiek?
Ja chciałem pana pochwalić, proszę państwa, kończę rozmowę z człowiekiem, który przysporzył Polsce obywateli. I to nie w ten sposób jak państwo, że mają dzieci, on żonę spolonizował.
Tak, moja żona jest Amerykanką i proszę sobie wyobrazić, że się teraz bardziej identyfikuje, myślę, z Polską niż z Ameryką i że cała moja rodzina chciała do Polski wrócić z Waszyngtonu, bo uważa, że to jest lepiej niż tam. Jeśli to nie jest dowód na złoty wiek, to naprawdę nie wiem, co nim jest.
Dziękuję panu serdecznie, kłaniam się nisko. Do widzenia.